Przedstawiam Państwu gościa audycji, pan Stanisław Kryciński. Witam, dzień dobry.
Witam.
Historyk, krajoznawca. Myślę, że dla osób, które interesują się turystyką, interesują się geografią, historią, przeszłością Polski południowo-wschodniej, prawdziwy guru i mistrz i badacz tych terenów. Trochę święty mędrzec.
No, to jest duża przesada o tym, co pan powiedział. Ja się uważam za krajoznawcę, nie za historyka, bo jestem z wykształcenia inżynierem, chemikiem.
To też piękne.
A po prostu ileś lat chodzenia po górach i przyglądania się dokładnie temu, co tam widać. Po tych górach, które zostały wysiedlone, trzeba powiedzieć, bo to mnie zaintrygowało tam najbardziej. I przyglądanie się tym resztkom po domach, po cerkwiach, zrujnowanym kapliczkom, zrujnowanym cmentarzom, no, zaprowadziło mnie w tego miejsca, w którym jestem, czyli stałem się pisarzem, takim krajoznawcą.
Ale wie pan, ja bym powiedział badaczem, ponieważ historie, które pan zawarł w swoich książkach, a często są to powroty do tych samych miejsc, pokazane inaczej, z innej perspektywy, inny jakiś obszar badawczy się otworzył. No to wszystko wymaga narzędzi historyka przenikliwie analizującego dokumenty.
Znaczy jestem dociekliwy z natury, tak. Ja jestem...
To ten chemik się odzywa, tak?
Może chemik, a może zodiakalna panna. Zodiakalna panna lubi dociekać, lubi szufladkować, lubi porządkować informacje. Lubi przede wszystkim właśnie pozyskiwać informacje. To mnie przede wszystkim właśnie skłoniło do tego, żeby szukać tych wszystkich informacji, ten ich brak. Bo jak ja zacząłem to robić pod koniec lat 70., to po prostu tych informacji zwyczajnie nie było. Można było tylko się dowiedzieć od ludzi, tych starych, którzy tam jeszcze mieszkali. Można było się czegoś dowiedzieć, penetrując teren, mając stare przedwojenne mapy, widząc, że to była wieś, która miała 3 kilometry długości, a w tej chwili nie ma tam nic. No i tak drążąc po trochu, zbierając informacje, przede wszystkim bardzo dużo właśnie od ludzi, którzy chcieli ze mną rozmawiać, bo nie wszyscy chcieli, część się bała nadal po tym, co przeżyli, po tej traumie wysiedleń, którą do dzisiaj zresztą odczuwają, już prawie nie ma tych, co byli wysiedleni.
Jakieś pokolenie odeszło.
Tak? Nawet ich dzieci, nawet ich wnuki to w sobie noszą, bo większość z nich jakby uważa, że zostali wysiedleni tylko za to, że nie byli Polakami, że byli Ukraińcami, że byli grekokatolikami. To było właściwie kryterium. Nie można udowodnić komuś narodowości. Można mu zajrzeć w metrykę i odgórnie ustalono, że jeśli ktoś jest grekokatolikiem czy prawosławnym, to jest do wysiedlenia.
Spotykamy się, bo ukazała się pana kolejna książka poświęcona Pogórzu Przemyskiemu. To jest dopełnienie dwóch poprzednich książek, które Pogórzu Przemyskiemu pan poświęcił. Ja tylko przypomnę Pogórze Przemyskie, Tajemnice Doliny Wiaru, Pogórze Przemyskie w krwawym zakolu Sanu i teraz mamy Pogórze Przemyskie Okaleczone Pogranicze. Dlaczego to pogórze tak pana zaintrygowało?
No to się stało, jak ja miałem tak między 10 a 12 lat. Zawieziono mnie na kolonię z zakładu pracy mojego taty. Kolonie odbywały się w Dobrej, która kiedyś nazywała Szlachecka. Były tam dwie części Dobre, Szlachecka i Rustykalna, teraz jest tylko Dobra. I do tamtejszej szkoły nas przywieziono. Tam z tej szkoły usunięto ławki, a wstawiono łóżka i tam były regularne kolonie. I myśmy w ogóle nie mieli bladego pojęcia, gdzie my jesteśmy. Znaczy mówiono nam, że jesteśmy w Bieszczadach. Szybki, że tak powiem, ogląd okolicy dał takie pojęcie o tym, że coś się tam wydarzyło dziwnego i tragicznego. Były opuszczone domy, jeszcze wtedy stały, bo to się w 1954 urodziłem, że to było gdzieś między 1964 a 1966. Stały opuszczone domy, które się już zaczynały walić, obrośnięte pokrzywami, zdziczały lekko już drzewa owocowe, ale przede wszystkim Polacy bali się tych Ukraińców, których była mniejszość. Ukraińcy bali się tych Polaków, których była wtedy większość. I to udzielało się oczywiście tym dzieciom miejscowym. I one nam jakby te informacje przekazywały. Nawet jak myśmy chcieli pójść do lasu, to nas straszyły te dzieci. Nie idźcie tam, bo tam banderowcy siedzą. 65 rok, więc żadnych banderowców tam nie było. Ale dziećmi, tak jak u nas babą Jagą straszono na Mazowszu, to tam straszono banderowcami. To mi jakoś w głowie zostało. I jak zacząłem uprawiać turystykę, to było na studiach, to no, wybrałem się na południe, na taki obóz wędrowny, akurat w Bieszczady. Bieszczadach mi się potwierdziły te obserwacje. No i to mnie też jakby zachęciło do tego, żeby się czegoś, próbowałem jakąś literaturę znaleźć na ten temat. Oczywiście nic nie było poza jakimiś propagandowymi publikacjami, które całą tam historię tego regionu, bogatą bardzo i długą, bo sięgającą nawet czasów rzymskich, sprowadzały do 3 lat tego konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 40. XX wieku. A to, co było wcześniej, że były tam wsie, że były tam dwory, że były tam cerkwie, że były tam młyny, że te wsie były zakładane w XV i XVI wieku.
To w ogóle jakieś miejsce nadzwyczajnego zagęszczenia.
Tak.
Miejscowości. Wtedy
Bieszczady były przeludnione generalnie. Więc 10-20% populacji tych wsi była za granicą, szukając zarobku na chleb. Nie byli w stanie się wyżywić z tej marnej przecież tam gleby. Także te wsie były przeludnione, każda wieś była zamieszkiwana. Gdzie tylko dało się postawić domy i też uprawiać jakoś tę ziemię, to tam te domy stały i tę ziemię uprawiano w pocie czoła. Żeby się czegokolwiek dowiedzieć w tych realiach, jakie wtedy były, poszedłem na kurs przewodnicki w Warszawie, bo tam mieszkam, studenckiego koła przewodników beskidzkich, to było w 1976 roku. No, po tym rocznym kursie zdałem egzamin, zostałem przewodnikiem w 1977. Wtedy właśnie w kole zakwitła taka myśl, żeby opisywać to, co te resztki, które jeszcze zostały, i te ślady fotografować, rysować.
No, inwentaryzację przeprowadzić, mówiąc krótko.
To się taką inwentaryzację krajoznawczą. A to wymyślił Andrzej Bielocha. Zorganizował pierwszy obóz o nazwie Łemkowyna, bo wtedy jakby bardziej była moda na Łemkowszczyznę. I wszyscy tak właściwie próbowaliśmy, jak to ugryźć, bo to wszyscy byliśmy amatorami. To byli wszystko studenci, których ciekawiło to. Ciekawiło, no i próbowali jakoś się czegoś dowiedzieć. Po tym pierwszym obozie wymyśliłem, żeby zrobić swój już, ale na Pogórzu Przemyskim, bo ta dobra mnie ciągnęła.
W pana książkach dotyczących Pogórza Przemyskiego tym ważnym kręgosłupem opowieści jest san. I wokół tego sanu jakby rozgrywają się też pana poszukiwania, dociekania, badania. Ten san skumulował tak wiele wydarzeń, także bolesnych z przeszłości rozmaitych zdarzeń, które tragicznie się zakończyły, ale też jest powodem do opowiadania o wspaniałych rodach, które tutaj zapuściły korzenie, które, jak pan pisze, kolonizowały te tereny. Dzisiaj to słowo kojarzy się oczywiście źle, ale wtedy to był rodzaj, powiedziałbym, takiej ekspansji zamożnego, bogatego rodu albo lidera takiego rodu. To wszystko jest niezwykle ciekawe i też powody, które spowodowały, że ta cywilizacja wokół rzeki się rozpadła, zniknęła niemal zupełnie. Dzisiaj to są właściwie ślady wielkości. Jak tylko wspomnimy takie miejscowości jak Bachusz, Wybrzeże, Dubiecko, Babice, Krzywcza, Krasiczyn, no Krasiczyn pewnie wszyscy znamy, ale już Wybrzeże marnie znamy. Co więcej, nazwa tej miejscowości tak wielokrotnie się zmieniała. Bardzo to jest interesujący jakby proces badawczy, który pan przeprowadził.
Podoba mi się to, że ja pisząc książkę się wielu rzeczy dowiaduję. Oczywiście staram się dociekać jak najgłębiej w dzieje, bo ten tragiczny czas lat 40. oczywiście jest wart opisania i rozwikłania, ponieważ jest bardzo marnie opisany w czasach w PRL, znaczy jednostronnie i bardzo tak propagandowo potraktowany.
No tak, ale pan przecież sięga, bo wiele miejscowości ma swoje korzenie w XIV wieku.
Tak, tak. Tutaj szczególnie te nad Sanem, to już właśnie w XIV wieku. Tam te tereny dostali bezludne wtedy, można powiedzieć. Znaczy może w jakiś sposób zaludnione, to by jakieś puszczańskie osady. Nie było takiej regularnej sieci wsi. W XIV wieku dostali kmitowie, głównie kmitowie tam. Ci kmitowie znani z Wiśnicza, potem znani z Zamku Sobień pod Leskiem, potem z Leska, bo oni przenieśli tę siedzibę do Leska, z Sobnia.
Panie Stanisławie, pan mówi kmitowie, ale komornicy, wolscy, osolińscy, wisłoccy, dedeńscy, nowosielscy, mógłbym tak wymieniać, pileccy.
Tak, ewaposcy, stadniccy, krasiccy, tak, orzechowscy.
No tak, wielkie polskie rody znajdziemy w historii Polski, ich potomków na przykład.
Tak.
I gdzieś ten początek ich funkcjonowania, no właśnie tutaj, na tym Pogórzu.
No tak, no w ogóle rzeka, każda rzeka, nie tylko San, jest taką osią osadniczą, bo jeśli jest teren bezludny, nie ma dróg, a jest rzeka, którą da się płynąć, można próbować przez tą puszczę się przedzierać, co daje nam parę kilometrów dziennie, mordęgi, a można płynąć łodzią. I kiedyś podróże, takie rekonesanse odbywały się właśnie w górę rzek. Zresztą te ziemie, jak były nadawane rodom poszczególnym przez króla, no nie było map takich jak dzisiaj, to były dorzecza. Znaczy powiedziano, że od tej miejscowości w górę, rzeką Sanem, czy tam dopływem Stupnicą, czy jakąś inną, czy Wiarem, do końca, do źródeł, no to jest ich. I wszystkie potoki, które tam oczywiście do tego wpadają, to też. No i on musiał już sobie tam za pomocą oczywiście ściąganych osadników, szukał tak zwanych zasadźców, czyli ludzi takich otrzaskanych w tego typu działaniu.
Też żeby, bitnych.
Bitnych, tak. Oni zwykle zostawali kniaziami, ale to nie należy mylić z kniaziem, czyli księciem, tylko kniaź to był sołtys. Sołtys w prawie ruskim, ponieważ to byli Rusini. Jesteśmy na terenie Rusi, która była do drugiej połowy XIV wieku Rusią. To była część dawnej Rusi Kijowskiej, potem Ruś Halicka. I dopiero pod koniec drugiej połowy XIV wieku została przyłączona do Polski, więc tam etnos był ruski. Mieszkali tam Rusini, czyli przodkowie dzisiejszych Ukraińców.
No jednocześnie teren bardzo niespokojny, no
bardzo
nieustanne
niespokojny, tak.
Wojny, najazdy, konflikty.
Tak. Oczywiście myśmy na nich, oni na nas, to zależy kto tam akurat się nawinął.
Zwracam też uwagę, jeżeli mielibyśmy się skoncentrować tylko na tym fragmencie pańskiej ostatniej książki, która dotyczy Sanu, to tu jest też ciekawa historia, bo na odcinku 35 kilometrów jest 10 osad. W tym cztery, dziś powiedzielibyśmy, miasta. No,
one nigdy nie były wielkie, bo w związku z tym nagromadzeniem one nie dały rady się rozwinąć. Każdy ród, który tam w pewnym momencie, a to głównie wiek XVI, złapał jakiś kawałek tej Doliny Sanu, to chciał mieć jakieś miasteczko, właśnie najlepiej nad Sanem, bo była komunikacja Sanem i woziło się towary.
No tak, spławna rzeka.
Spławna rzeka. Przecież wiozło się do Wisły, Wisłą do Gdańska. Zboże, sól, która tutaj występuje, cenne bogactwo. To chciał mieć miasteczko, bo miasteczko jest miejscem wymiany handlowej.
Ba, rzemiosło się rozwija, handel się rozwija.
Chciał mieć miasto, no, ale to w sumie powstały takie maciubcie te miasta, czyli teraz one mają status wsi, ale dla mnie każda taka miejscowość, która ma rynek, wiadomo, że to było miasto, ale to ja to nazywam miasteczkiem.
Jeżeli pan pozwoli, to tutaj odrobina muzyki i zaraz wrócimy do rozmowy.